Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Spowiedź to temat, który zawsze jest aktualny, dlatego że jest to pewien rachunek sumienia, który czynimy na każdy dzień swego życia. Przed tym, co czynimy, zawsze staramy się zastanowić, czy dobrze, czy właściwie to czynimy, czy nie. Jeśli nie, to staramy się wyrobić sobie skruchę. Ta potrzeba skruchy jest też bardzo ważna. Często tym czynnikiem, który nam może przeszkadza w tym, żeby pójść do spowiedzi, ale należy się zastanowić, czy faktycznie jest to zły czynnik, czy może też w jakiś sposób determinuje i jest dobry w pewnym stopniu, to wstyd. Bo często, jeśli coś czynimy niezbyt dobrego, to konsekwencją tego jest wstyd za to, co uczyniliśmy. I to się objawia u ludzi wszystkich pokoleń, ale w szczególności może u takich właśnie dojrzewających dzieci, młodzieży, ten wstyd jeszcze bardziej w jakiś sposób się potęguje i bardzo często stanowi taki problem, jest pewną barierą, żeby przyjść do spowiedzi. I tak na przykład w Kościele rzymskokatolickim ten sakrament spowiedzi ma miejsce za pewnym takim parawanem. Jeśli ktoś może czy widział, czy w telewizji, czy w kościele, jest to miejsce w jakiś sposób, które oddziela spowiednika od spowiadającego się. I to jakoby ma na celu to, żeby pomóc ludziom w wyznaniu wszystkich grzechów, w pewnym stopniu to oddzielenie, jeden drugiego nie widzi i ma to jakoby na celu pomóc w tym, żeby osoba spowiadająca się otworzyła się bardziej przed kapłanem. Natomiast w cerkwi prawosławnej, moi drodzy, wstydzimy się i dlatego wolimy często nie przychodzić do spowiedzi. Często spotykamy się właśnie z tym argumentem, a szczególnie mężczyźni mają to do siebie, że często zamykają się i przyprowadzić ich do spowiedzi. Może kobiety są bardziej wylewcze, mężczyźni bardziej zamknięci w sobie. Jest i bardzo trudno. Dlaczego jest niezbędna spowiedź przed sakramentem Eucharystii? My w naszej tradycji staramy się, żeby zawsze spowiadać się sakramentem Eucharystii. Jest to bardzo ważne, w szczególności u tych osób, które czasami niezbyt często się przychodzą do sakramentu Eucharystii, niezbyt często się spowiadają, bo jednak jest spora część wiernych, która na przykład przychodzi raz czy dwa razy do roku. I często spotykamy się z pewnymi takimi pytaniami, czy może wierny napisać swoje wyznanie grzechów, jeśli ma trudności z ich wyrażeniem. Oczywiście, jeśli ktoś twierdzi, że oczywiście jest to, takie pytania się bardzo często pojawiają. Jeśli ktoś twierdzi, że nie czuje żadnego grzechu, bo i takie sytuacje się zdarzają, to wówczas należy zadać pytanie, jaki ma wówczas sens takiej spowiedzi. Czy człowiek przychodzi po to, żeby ze świadomością potrzeby swojej poprawy, czy gdy jest czasami pytany na spowiedzi, czym zgrzeszyłeś, jest milczenie albo zaczyna się w jakiś sposób człowiek wtedy usprawiedliwiać, że no, niczym wielkim nie zabiłem, nie ukradłem i tak dalej. Zatem mija się to w pewnym sensie, mija też się to tak naprawdę samym sensem spowiedzi. W trakcie dzisiejszego spotkania postaram się pod koniec odpowiedzieć na te powyższe pytania. Jednak głównym problemem, z którym spotykamy się bardzo często na spowiedzi, jest wstyd. Czasami wstyd jest przeszkodą, stanowi przeszkodę do szczerej spowiedzi. W szczególności jeśli odwołamy się do tradycji w Kościele Zachodnim, mianowicie jeśli mówimy o, weźmiemy sobie za przykład ten parawan, czy w jakiś sposób, który oddziela spowiednika od spowiadającego się, druga strona nie wie, z kim rozmawia, także w jakiś sposób ma to na celu, jak gdyby pomóc, żeby wyzbyć się wstydu, żeby łatwiej, jak gdyby, wyznać swoje grzechy. Czyli wydaje nam się, że w tej sytuacji po prostu przyjdziemy, nie widzimy kapłana, powiemy swoje grzechy i odejdziemy. Wydaje się to w pewnym stopniu takim sprytnym rozwiązaniem, ale jak zobaczymy za chwilę, jak to o tym sobie za chwileczkę powiemy, chyba nim tak naprawdę nie jest. A więc czasami takie ludzkie wynalazki, sprytne wynalazki, czasami mądrość ludzka czasami jest, potrafi się zagnać w pewną swoją pułapkę. Dlaczego tak mówią? Często wynalazki ludzkie wydają się sprytne, jednak niekoniecznie pomagają psychologicznie człowiekowi. Wstyd jest niezwykle ważnym czynnikiem podczas spowiedzi. Nie możemy się jego wyzbyć pod pretekstem, jak to na przykład mówią po niektórzy, że wstyd im przeszkadza w szczerej spowiedzi. Należy oswoić się ze wstydem, gdyż ten jest bardzo ważnym elementem ludzkiej psychologii. Wydaje się rzeczą taką prostą, jednak jest bardzo głębokim, ważnym czynnikiem. Pomaga w czym? W tym, aby nie powtarzać czy wracać do starych swoich grzechów. A więc jest czynnikiem determinującym, jeśli coś czynimy w swoim życiu, jeśli mamy ochotę ponownie wrócić do jakiegoś grzechu, to od razu w jakiś sposób odzywa się w nas sumienie i pytanie, no dobrze, ale jak ja to na przykład powiem znowu na spowiedzi, czyli jest ten pewien wstyd, który w jakiś sposób mobilizuje nas do tego, żeby się przeciwstawić dla grzechu. Zatem widzimy, że w tym kontekście wstyd nie jest przeszkodą, ale czynnikiem wspomagającym, ważnym czynnikiem, odgrywającym ważną rolę właśnie w szczerej spowiedzi. Wystarczy, że dobrze i prawidłowo przygotujemy się właśnie do sakramentu w pokajanie, a wówczas ten w jakiś sposób wstyd jedynie będzie nas, jakiś ten czynnik będzie jedynie nas determinował do prawidłowej spowiedzi. Święty Jan Leswicznik mówi w swym czwartym słowie, że tak na zewnątrz, jak i wewnątrz powinniśmy się czuć, my powinniśmy, przychodząc do spowiedzi, i na zewnątrz, i wewnątrz, powinniśmy się czuć jak skazańcy. Takie silne słowa. Jak skazaniec, mając opuszczone oczy ku ziemi, gotowi, uwaga, aby omyć swymi łzami nogi spowiadającego, a więc nogi kapłana, tak jakbyśmy przychodzili przed oblicze samego Chrystusa, tak jakbyśmy to czynili dla samego Chrystusa. Czyli jak ważne jest to, święty Jan Lesnicz w ten sposób nam przypomina, jak ważna jest świadomość, czy jak ważne jest przygotowanie się, właściwe podejście do spowiedzi. Do spowiedzi nie przechodzimy z ulicy, ale staramy się w jakiś sposób przemyśleć swoje zachowanie, wyrobić sobie taką potrzebę skruchy i z takim przygotowaniem podchodzimy do sakramentu spowiedzi. Na co nam wskazuje jeszcze, na co nam wskazuje święty Jan Leswicznik? Jak traktować właśnie swojego spowiednika, osobę, do której podchodzimy do spowiedzi? Ten stan sokruszenia ducha naszego, skruchy, pomaga nam, w jaki sposób nastraja nas do czego? W całym swoim pięknie odkryć się podczas tego sakramentu, a więc otworzyć swoje serce przed kapłanem. Czy może bardziej przed Panem Bogiem, dlatego że kapłan jest jedynie świadkiem, który przyjmuje naszą spowiedź. W cerkwi starożytnej, pomyślmy jedynie, zastanówmy się nad tym, sakrament spowiedzi odbywał się publicznie. A więc w tych pierwszych wiekach sakrament spowiedzi miał miejsce na środku cerkwi. Osoba wychodziła na środek cerkwi i wyznawała publicznie na głos swoje grzechy. Zatem wymieniał przed wszystkimi, w obliczu wszystkich, nie za parawanem, nie za jakąś przesłoną, nie za ścianą, tak żeby ktoś go nie widział, żeby się skryć. A więc ten musiał w jakiś sposób przełamać ten wstyd. Musiał sam przejść przez to i wyznać przed wszystkimi, przed całą cerkwią swoje grzechy. Uczestnictwo w takich publicznym wyznaniu było często wręcz wstrząsające dla tych, którzy słuchali, byli świadkami takiej spowiedzi. O tym właśnie nawet pisze święty Jan Leswicznik, że uczestniczenie, ten, kto był świadkiem takiej spowiedzi, często przeżywał pewien szok, taki duchowy. Przeżywał to też na swój sposób. Na koniec nastojaciel z miłością zwracał się do tego właśnie, który w ten sposób spowiadał się, kapłan, dając porady dla tego, który kajał się ze swoich grzechów. Zatem brak wizualnego kontaktu ze spowiednika, ze spowiadającym się, nie jest w pełni dobrą, czy taką w pełni dobrą terapią. Ani terapią w pełni dobrą w kontekście psychologicznym, ani również pedagogicznym, ponieważ brakuje w takiej sytuacji, w takim sakramencie relacji, tych pięknych relacji między nimi. I bardzo często właśnie cerkiew przyrównuje sakrament spowiedzi do, używa terminologii medycznej, czyli porównuje cerkiew do szpitala duchowego, sakramenty spowiedzi czy sakramenty do terapii, kapłana do lekarza. I tak samo zastanówmy się, czy jeśli idziemy do lekarza, to po to, żeby się z nim spotkać przez drzwi, czy żeby się spotkać twarzą w twarz, żeby zobaczył nasz stan. I czasami wręcz idąc do lekarza nie zdajemy sobie sprawy o swojej chorobie i dlatego ten wizualny kontakt z lekarzem pomaga nam w tym, aby może bardziej się otworzyć, uświadomić sobie z potrzeby swojej przemiany, uleczenia, ale również dać możliwość dla lekarza, żeby wypisał nam dobrą, właściwą receptę na nasze schorzenia. I bardzo dobrze odpowiada, dobrą odpowiedź na ten bardzo ważny aspekt tego wstydu podczas, czy przed spowiedzią, czy podczas spowiedzi, a więc ten bardzo taki głęboki, psychologiczny, pedagogiczny aspekt odnajdujemy gdzie? W przypowieści, którą może czytamy tylko raz w roku, ale która dla nas powinna przebrzmiewać przez całe nasze życie. Jest to przypowieść, którą nas przygotowuje cerkiew do wejścia w Wielki Post. Jest to przypowieść o synu marnotrawnym, o błudnym synie. Co dowiadujemy, co jest bardzo ważne w tej długiej przypowieści? Nie chciałbym tutaj przypominać czy przytaczać tą całą przypowieść, ale zwróćmy uwagę, bo wszyscy na pewno ją bardzo dobrze znamy. Syn marnotrawny wraca i osobiście spotyka swego ojca. Wraca ze skruchą do swego ojca. Od tego, od którego odszedł, roztrwonił swój majątek, żył nierządnie i tak dalej. On przecież mógłby powiedzieć, że czemu spotyka się z swoim ojcem osobiście? Mógłby powiedzieć, że wracam, bo zżaliłem się nad swoim ojcem. Co jednak czyni, powracając do swojego rodzinnego domu? Nie woła któregoś ze sług swojego ojca, aby przekazał swemu ojcu, wiesz, powiedz mu to i to na przykład, że źle zrobiłem, że wróciłem, że chcę, żeby mi przebaczył. Nie przekazuje tego przez jakąś inną osobę. Czy na przykład powiedziałby, wiesz, no krępuję się zobaczyć ojca, może powiedz do mojego ojca, żeby może gdzieś był za drzwiami, a ja powiem mu to wszystko tak, żeby nie widzieć jego, bo będzie mi wstyd. A więc nie mówi to przez pryzmat, żeby ojciec jedynie go wysłuchał, ale nie w jakiś sposób, żeby nie spotkać się ze swoim ojcem. Zobaczmy, zwróćmy uwagę z drugiej strony na to, jak ojciec przygotowywał się zapewne do wizyty ze swoim synem marnotrawnym. Zapewne codziennie wyglądał przez okno, czy nie powrócił jego syn. On czekał, pomimo to, że był to syn marnotrawny, ale czekał na to, że może wreszcie coś w jego życiu się zmieni. Nastąpi przemiana. I gdy wraca, co czyni ojciec? Wychodzi do syna. Jak czytamy, jak to widzimy z Ewangelii. Ściska go, obejmuje, całuje swojego syna marnotrawnego, który roztrwonił cały jego majątek, który mu, te pół majątku, który mu przekazał, które należało jak gdyby do niego. Spotyka się z nim twarzą w twarz. Syn zwraca się słowami Ojcze, zgrzeszyłem twarzą widząc przed samym Ojcem. Wyznaję, czyni wyznanie. Ojcze, przyznaję się, zgrzeszyłem przed Tobą i przed niebem, przed Panem Bogiem. Mamy tutaj zatem do czynienia nie z jakimś powierzchownym spotkaniem, ale z bezpośrednim spotkaniem, nie z ukrytym spotkaniem, nie przez jakichś pośredników, ale z bezpośrednim spotkaniem. Zatem powinniśmy sobie sami dać odpowiedź, co jest bardziej trafne, jakie bardziej trafne jest wyznanie, szczere wyznanie, czy twarzą w twarz, czy unikanie, w jaki sposób szukanie pewnych wynalazków po to, żeby ograniczyć swój wstyd, żeby uciec od swego wstydu. Zatem jakbyśmy się, jak już powiedziałem, powinniśmy się czuć, przychodząc na spowiedź, jakbyśmy przychodzili do lekarza. Czy zapytajmy samych siebie, dlaczego w młodości na przykład chodzimy do szkoły? Dlaczego na przykład nie mogliśmy, nie można by było na przykład teraz, znając te osiągnięcia nauki i w progresu ludzkości, który jest tak bardzo wielki, zlikwidować szkoły. Można, każde dziecko by dostało nagrania, zajęć lekcyjnych i w domu by sobie te lekcje odsłuchiwało. Dlaczego tego nie czynimy? Dlatego, że pozbylibyśmy się bardzo ważnego takiego pedagogicznego aspektu i psychologicznego kontaktu właśnie twarzą w twarz ze swoim nauczycielem. Zatem tego spotkania, tego przeżycia nic i nikt nam nie może zastąpić. Zatem moglibyśmy sobie powiedzieć, że tym cudownym rezultatem wstydu jest to właśnie, że mi pomoże w tym, abym nie powtarzał wcale lub zbyt często już swoich grzechów. A więc wstyd jest tym czynnikiem, który nas w jakiś sposób determinuje do tego, abyśmy starali się w jakiś sposób kontrolować swoje postępowanie w swoim codziennym życiu. Ale powróćmy może do tej właśnie przypowieści o synu marnotrawnym, którą czytamy w sumie tylko raz w roku, jeszcze raz i z innej strony. Przyjrzyjmy się, zobaczmy, na ile ona jest głęboką i na ile nam może pomóc w przygotowaniu się do spowiedzi. Zadam wam pytanie. Kogo w tej przypowieści obdarzamy współczuciem? Czy tego starszego syna, który pozostawał cały czas przy ojcu? Czy może tego młodszego, który tego marnotrawnego, który w konsekwencji okazał skruchę i prosił o przebaczenie? Do kogo mamy większe współczucie? Do tego młodszego. Dlaczego jednak? Dlaczego akurat do tego młodszego? Przecież on roztrwonił pieniądze, żył w grzechu. Zrozumiał swój grzech, tak. A więc dlatego, że co wewnątrz jego się obudziło? Potrzeba wyznania, pokajania. Czyli to właśnie ta świadomość, z którą my powinniśmy podchodzić za każdym razem, przychodząc do sakramentu spowiedzi. I zapewniam was, moi drodzy, że jeśli spowiadający swą postawą dowiedzie stanu swojego pokajania bez osądzania kogokolwiek, A więc jeśli osoba, która przychodzi na spowiedź, przychodzi z takim właśnie stanem, przygotowany, ze skruchą w sercu, nie po to, żeby wytykać błędy dla innych albo zrzucać błąd, winę na kogoś innego. Zobaczcie, jest taki już w raju, gdy nasi prarodzice upadli w pierwszy grzech, a więc zerwali zakazany owoc, gdy Pan Bóg przechadzał się po raju, zaczął wołać Adama. Adamie, gdzie jesteś? Adam natomiast wstydził się pokazać się Bogu, bo zrozumiał, że jest nagi. I Pan Bóg odpowiedział Panu Bogu, nie mogę wyjść do siebie, dlatego że jestem nagi. Nie mogę się przed Tobą pokazać. Czyżbyś zjadł ten owoc z tego jedynego drzewa w całym raju, którego Ciebie prosiłem, żebyś nie zrywał? I co odpowiada Adam Panu Bogu? Zobaczcie, czy my często nie nosimy na sobie właśnie skutków. Praktycznie można zobaczyć, jak te skutki grzechu pierworodnego, w jaki sposób one się odzywają w naszym życiu. Co odpowiada Adam Bogu, Panu Bogu? To Ewa, którą mi dałeś, powiedziała mi. A więc zrzuca winę na kogo? Na Pana Boga. I często uciekamy od tego, żeby uczynić szczere wyznanie swojego grzechu, przyznać się, odrzucić wstyd. Zwalamy winę na kogoś innego. O, to nam się bardzo udaje. I zatem, jeśli osoba, która przystępuje do spowiedzi, przychodzi z właściwą takim stanem, skruchą serca, głębokim przekonaniem swojego pokajania, spowiada, wyznaje swoje grzechy, nie osądza innych, to tym samym, uwierzcie mi, przynosi niezwykłą radość dla kapłana. Jak czasami kapłan musi się czasami wytężyć swój wysiłek, żeby sprowadzić daną osobę, czy podprowadzić wręcz do tego, jak, żeby wytworzyć ten stan pokajania w duszy tego, który przystępuje do spowiedzi. Zatem, jeśli taka osoba przychodzi właściwie przygotowana, jest również, też daje dużą radość dla kapłana, który w ten sposób zawsze, jak przyjmuje w imieniu Pana Boga, jest świadkiem spowiedzi każdego z nas, dlatego że my, idąc do spowiedzi, wyznajemy swoje grzechy przed samym Panem Bogiem. My przed Bogiem wyznajemy grzechy. Kapłan natomiast jest świadkiem naszej spowiedzi. I czasami spotykamy się ze takim stwierdzeniem, że może jeśli nam się ta spowiedź nie udaje, może winni są duchowni, ponieważ nie wymieniają naszych grzechów. Czasami nawet bywa tak, że wymagamy od duchownych, żeby to duchowni nam mówili, jakie my grzechy uczyniliśmy. Ale czy to powinien się kajać? Oczywiście duchowy powinien, może nakierować, czy pomóc. Ale bardzo ważnym jest to, żebyśmy zaczynali, przynajmniej zaczęli. A duchowny nas poprowadzi, pomoże nas w tej spowiedzi. Ale nigdy nie starajmy się wymagać tego od duchownego, co powinniśmy my uczynić, jest naszym obowiązkiem na spowiedzi. Mówi święty Jan Lestwicznik. Wspomina w swojej lestwicy w kontekście spowiedzi ten sposób. Powiedz i nie wstydź się. Wyznaj na spowiedzi, wyznaj swój grzech. Odrzuć wstyd i wyznaj swój grzech. Czy to znaczy, aby podchodzić, jeśli nie wstydzić, mówi, że nie wstydź się. Czy mamy to zrozumieć w kontekście, żeby przychodzić bez wstydu na spowiedź? Nie, zapewne nie o to chodzi dla świętego Jana. I zwróćmy jeszcze uwagę na pewne sytuacje, które mają miejsce w cerkwi podczas sakramentów. W sakramencie w hierotonii diakona jest taki, jeśli byliście świadkami takiej hierotonii diakona czy święceń diakońskich, zobaczcie, w pewnym momencie na tego stawlennika, a więc na osobę, która ma być wyświęcona, ona czeka, w jaki sposób oczekuje na święcenia. Stoi z wodą, z banem wody, przed ikonostasem, mając na swojej głowie przykryty wozduchem, czyli takim kawałkiem jak tkaniny. I jeszcze w jakim innym sakramencie spotykamy też podobną sytuację? Słucham? Spowiedzi też, ale tutaj akurat to może nie jest niezbędne, bo czasami u nas w naszej praktyce jest tak, że jest przykrywany epitrachilem, szczególnie jak jest razrzeszczenie modlitwa, ale to nie tylko w tej sytuacji, ale w innym jeszcze w sakramencie ślubu. Kogo? Panny młode, ktoś powiedział. Właśnie, zobaczcie, panna młoda ma welon. Przykrywa swoją głowę welonem. Zatem widzimy, że tak osoba, która ma być wyświęcona na kapłana, jak i ta, która jest akurat panna młoda w kontekście sakramentu ślubu, chroni swoje oczy, czyli w jaki sposób stara się pokornie przygotować się do tego sakramentu. Chroni swoje oczy przed ludźmi, żeby też za bardzo nie zwracać na siebie uwagi innych, po to, żeby skupić się też na modlitwie i właściwie się przygotować. Zatem jeszcze w kontekście właśnie sakramentu ślubu czasami zobaczmy, jak my zapominamy o tym w takim błogosławionym wstydzie. Czasami bywa tak, czy nie obiecałaś w innemu mężczyźnie, prawda? Widzimy ten rumieniec na twarzy tej panny młodej, a więc to ten taki błogosławiony wstyd, który jest wyrazem czystości danej osoby. Zatem wstyd może też mieć te pozytywne konotacje odnośnie w pewnych sakramentów. Ktoś powie, na spowiedź, gdy kapłan stara się w jakiś sposób rozmawiać, czy udzielić jakiejś porady, może być jakaś osoba, powie, po co ma to ciebie obchodzić, zgrzeszyłem, to zgrzeszyłem i koniec. Prawda? Wówczas duchowny też nie będzie w jakiś sposób, jak mówi święty Jan Chryzostom, naciskał. Rolą duchownego nie jest na to, żeby wymóc, żeby powiedzieć nie, to nie, basta, koniec. A więc nie, rolą duchownego jest to, żeby szukać dojścia do takiego człowieka, któremu trudno się przełamać w pewnym sensie podczas spowiedzi. Jak mówią niektórzy, na przykład na spowiedzi też bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, że niektórzy proszą, wręcz mówią: Ojcze, powiedzcie mi, zadajcie mi pytanie, to wam wówczas powiem. Nie, to my powinniśmy zaczynać swoją spowiedź, a duchowny nam później pomoże, żeby ją dalej poprowadzić. Jak mówi mądrość Syracha, jest taka księga mądrości, którą bardzo często wczytamy podczas fragmenty tej księgi, podczas wielkich świąt naszej cerkwi. Jest wstyd, który prowadzi do grzechu, i ten wstyd, który jest chwałą i radością. Zatem tą chwałą i radością, jak sobie powiedzieliśmy w przypadku, ten wstyd na przykład tej panny młodej, która w jakiś sposób oczekuje na ten moment. I święty Jan Klimak mówi jeszcze w innym miejscu, że nie ma innego sposobu na uwolnienie się, prawdziwe uwolnienie się od wstydu, zauważmy, jak tylko przez spowiedź. Czy tak nie jest? Wstydzimy się do momentu, gdy przyjdziemy do spowiedzi. Natomiast jak wyrzucimy z siebie coś, ten wstyd pryska jak bańka mydlana. Nie ma go. Zatem jest to sakrament zbawienny, który leczy nas w sposób cudowny. Należy zatem pamiętać i wziąć pod uwagę to, że też to, że duchownik czy spowiednik ma też pewne doświadczenie. Często wstydzimy się. Oj, co, jak baciuszka usłyszy to, co powiem, to już może weźmie się za głowę, zacznie kręcić, wszyscy zobaczą, co to jest, co to będzie. Ale jest to, jest niepotrzebny strach, dlatego że powinniśmy mieć świadomość, że kapłan ma pewne doświadczenie i w większości nie będzie, nasze wyznanie grzechów nie będzie dla niego niczym zaskakującym. To my często sobie to wmawiamy. I nie odpowie nam, jak coś mu powiemy: naprawdę, naprawdę to uczyniłeś. Jak mogłeś to zrobić? I wtedy już taki wstyd, już po co powiedziałem to na spowiedzi i tak dalej. Nie, na pewno tak nie będzie. Duchowny zawsze z pewnym rozsądkiem podchodzi do każdej spowiedzi i uwierzcie mi, ma doświadczenie. I nie jest to, nasza spowiedź nie jest, tak w większości przypadków, nie jest niczym dla niego zaskakującym. Co teraz nie powie na przykład dla nas? Przyjdziemy, coś powiemy, oj, co teraz z tobą, z dziecko drogie zrobię i tak dalej. Zatem duchownik, spowiednik nie będzie, nie dziwi się łatwo, jest przede wszystkim gotowy do tego, aby i przygotowany, żeby w każdej sytuacji nam pomóc. Wstyd, który skrywa grzech, a więc jeśli wstyd jest powodem do tego, żeby ukrywać grzech, czyli są dwa rodzaje wstydu. Ten, który nam pomaga, żeby nie powtarzać grzechu, ale może być wstyd, który będzie powodem skrywania grzechu. Taki wstyd jest diabelskim, jest szatańskim przejawem. Zatem święty Jan Chryzostom mówi do nas takie, zwraca się takimi słowami w kontekście spowiedzi. Lepiej, dziecko moje drogie, powiedz tutaj, wyznaj tutaj swój grzech, abyś później nie wstydził się tego grzechu przed całymi zastępami anielskimi. Pyta się nas święty Jan Chryzostom, co lepiej uczynić, czy powiedzieć swój grzech tutaj na ziemi przed kapłanem, przed jednym człowiekiem, który jest świadkiem, czyli przed Panem Bogiem, ale w obecności duchownego, Czy lepiej to zrobić tutaj przed Bogiem w obecności jednego człowieka, niż to, gdy nasze grzechy zostaną opublikowane. W jaki sposób zostaną nasze grzechy opublikowane? Każdy nasz dobry czyn, ale też każdy grzeszny uczynek zapisywany jest w naszej księdze życia. Każda spowiedź, szczera spowiedź i każdy wyznany grzech, który zostaje nam przebaczony podczas spowiedzi, znika z tej księgi życia. Czyli jest wykreślany w ten sposób i od tej pory nie istnieje. Zatem czy lepiej wyznać to teraz przed jednym człowiekiem, a więc w obecności kapłana, czy później już w życiu wiecznym stać przed Panem Bogiem w obliczu aniołów i w obliczu i słuchać swoich grzechów, które będą nam przypomniane przed tym, jak przejdziemy ten sąd przed przejściem do życia wiecznego. Zatem tam już na pewno niczego nie skryjemy, ale to może być już zbyt późno. Mamy zatem możliwość, ten środek, który jest drogocenny środek, którym jest właśnie taństwo pokajania, sakrament spowiedzi, który jest zaczynem nieśmiertelności, który nas prowadzi do sakramentu Eucharystii i dzięki któremu możemy zrzucić siebie, pozbyć się tego balastu, ciężaru grzechu. To tak króciutko w kontekście, chciałbym powiedzieć troszeczkę o wstydzie, o tym dobrym i o tym niedobrym wstydzie podczas spowiedzi. A teraz może, jeśli ktoś ma jeszcze pytania, to czekamy na dyskusję.
Chciałem takie pytanie zadać, że chula na Ducha Świętego nie będzie darowana nikomu. Jeżeli na świętych jakich coś odmówi czy coś, to jeszcze może później, ale już na Ducha Świętego to nie. Jak to rozumieć? To jest takie jedno pytanie i drugie pytanie, no, że alkoholicy tam czy budnicy królestwo, które już nie naśladują. Ale jeżeli on w ostatnim momencie przed śmiercią powie, że on tam, czy jemu będzie to darowane?
Może troszeczkę pójdę na łatwiznę, dlatego że razem ze mną przyjechał też ojciec Iow z naszego monasteru, ojca Iowa, żeby na niektóre pytania też pomógł i dał odpowiedź.
No cóż, ja też na początku tak kiedyś myślałem, co to jest właśnie chuła na Ducha Świętego, czy bluźnierstwo na Ducha Świętego. Święci ojcowie cerkwi, między innymi i wcześniejsi, święty Teofan Pustelnik, to jest XIX wiek, on o tym mówi, że tym bluźnierstwem Ducha Świętego to jest to, kiedy jest kilka takich przypadków, na przykład kiedy widzimy jawnie prawdę i sprzeciwiamy się jej. Wiemy, że tak jest, ale przez przekorę i złość, i tego dopuścili się faryzeusze i kapłani, którzy widzieli jawnie, że Chrystus czyni cuda, wskrzesza zmarłych, po 4 dniach wskrzesił Łazarza, który już śmierdział, a więc tego nie może zrobić zwykły człowiek, tylko człowiek od Boga, Syn Boży. I co oni mówią? Zabijemy i Łazarza. A więc swoje plany, swoje postawili na pierwszy miejsce i za wszelką cenę zniszczyć, chociaż widzą, że to jest prawda. Czyli świadome sprzeciwianie się jawnej prawdzie jest chułą, jest bluźnierstwem. I jeśli człowiek nie pokaje, on nie może się zbawić. To jest już niemożliwe. Drugim przypadkiem chuły na Ducha Świętego jest, kiedy nie wierzymy, że Bóg nam wybaczy naszych grzechów. Po prostu nie wierzymy w to. Nawet spowiadamy się tak, ale niektórzy nawet mówią, ale ja nie wierzę. Moje grzechy nie będą wybaczone. Czyli nie ateista nawet. On niby wierzy, nie odrzuca Boga, ale odrzuca Jego miłosierdzie. Czyli odrzucenie miłosierdzia Bożego, jawne, to może doprowadzić nawet i do zupełnego załamania. No samobójstwo niestety jest też tym momentem, kiedy człowiek odchodzi nie ze względu, że jest chory psychicznie albo że nie jest świadomy, co robi, tylko rezygnuje z życia, rezygnuje z nadziei, wiary, ze wszystkiego. Tak zrobił Judasz Iskariocki. On jakby zaczął pokajaniem, powiedział: sprzedałem krew niewinną, wyrzucił srebrniki i wydawało się, już jest dobry początek, ale nie zakończył. Dobrze, źle zakończył. Odrzucił wiarę, odrzucił nadzieję. On po prostu nie wierzył, że Chrystus jest Mesjaszem. Dla niego nie wpisywał się w jego pojmowanie mesjaństwa. I dlatego się powiesił. Tak robią ludzie, którzy odrzucają nadzieję. To jest chuła na Ducha Świętego. Tego już nie można wybaczyć. To się nie da. Nie tylko, że Bóg nie chce nawet. Człowiek nie jest w stanie przyjąć Boga w takim stanie. Druga przeciwna temu jest, kiedy nie odrzucamy miłosierdzia Boża, a nadwyrężamy Go. To jest tak. Z lekka grzeszy, a i tak Bóg wybaczy. To jest lekceważymy. Podchodzimy nieodpowiedzialnie i niepoważnie do spowiedzi. Ja się pospowiadam, a i tak wiem, że zgrzeszę. Nie dlatego, że jestem słaby i wiem, że mogę zgrzeszyć, tylko świadomie wiem, że to zrobię. Ja nie chcę zmienić życia. Ja nie chcę tego zmieniać. Mi z tym jest dobrze. I jeśli tak podchodzimy, to jest to bluźnierstwo na Ducha Świętego. I dlaczego nie wybacza się? Znowu, stan człowieka jest taki, że on sam się oddziela od Boga, odcina. To nie Bóg go odrzuca, a człowiek odrzuca Boga. I to jest te główne bluźnierstwa. Natomiast bluźnierstwem Ducha Świętego nie jest nawet to, że ktoś w jakimś, nie wiem, momencie zbluźnił, powiedział coś nie tak, a potem pokajał się, a nie, już koniec, powiedział coś na Ducha Świętego, przepadł. Nie, jeśli jest pokajanie, to nie o to chodzi. Właściwie te bluźnierstwa to jest odrzucenie właśnie tego, co jakby zerwanie z Bogiem zupełnie. I jeśli tu nastąpiło, tam praktycznie to nie może być postanowione. Chociaż my modlimy się prywatnie za wszystkich, czy tak, czy za samobójców, też próbujemy. Nie wiemy, jakie były motywy. Ja myślę, że te motywy są takie świadome, odrzucenie wiary, nadziei, wszystkiego, to jest bardzo straszny stan. Tacy ludzie bardziej cierpią. Czyli o to chodzi. Jeśli my kajemy się, to po prostu niewybaczony, ojcowie cerkwi mówią, że Bóg niewybaczonym grzechem jest tylko ten grzech, którym nie przynosimy pokajania. Wszystkie inne grzechy, jakie one by nie były. I nikt takiego nie wymyśli, że Bóg tego nie wybaczy. To nie pamiętam. Czy było coś jeszcze? Tak?
Alkoholizm.
No to tylko o takich mówi się, którzy to robili i którzy mówią, a ja tak robię i mnie to odpowiada. Nie przynosili pokajania. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś przynosi pokajanie i mało tego, on przynosi, ale nie lekceważy tego, próbuje walczyć, znowu pije, znowu zostawia, walczy, znowu kaje się. Wtedy jest bardzo ważne, w jakim momencie mu odejdzie. I Bóg najczęściej zabiera w tym dobrym, w pokajaniu. Bo on walczy, on chce, ale nie da rady, jest to silne. On znowu bierze, on znowu walczy, on się leczy, on znowu wraca i tak dalej. To jest bardzo trudne. To są już uzależnienia. To nie są takie grzechy. To są bardzo mocne uzależnienia. Straści, nałogi. Czyli to jest, czyli każdy, kto kaje się i w tym, i wszystkim, i razbojnik, my widzimy łotr na krzyżu. Ostatni moment. Co on już mógł zrobić? Nic się już nie mógł zrobić. Ale ten moment zrozumienia i pokajania i zanegowania tego. Ja nie chcę już tego. Ja przeklinam to swoje życie w sensie tego zła. Nie chcę. Wiem, co zasłużyłem. Wiem, co zasłużyłem. Nie mam wątpliwości. A Bóg? Tak. Jeśli tak i ty wyznajesz, jesteś w raju dzisiaj jeszcze ze mną. Także to chodzi. Że pokajanie wszystko zgładza. Wszystko. Jeśli jest szczere. Jeśli nie ma właśnie tego, że pospowiadam się znowu. Pogrzeszę znowu. To jest niepoważne. To bardzo źle się może skończyć. A skończy się tym, co mówi święty Izaak Syryjczyk. Jeśli tak podchodzimy, obowiązkowo śmierć przyjdzie w tym momencie, kiedy nie zdążymy pokajać się już. Nie ma co ryzykować.
Takie chciałem zadać pytanie, może już ostatnie, żeby ja tu nikomu nie przeszkadzał. Czyli my mamy duszę i duszę to na tym świecie ją liczymy. Pan Bóg dał, no ja tak mówię, dał nam sumienie, ale na te grzechy to pływa, mi się wydaje, czy my, czy demony pływają, że my zaczynamy mocno grzeszyć, czy od naszego ciała i ducha, czy tutaj demony zaczynają nas tutaj, tak jak Ewa i Adam mieli ten grzech.
Mamy swoją naturę, ludzka natura ma skłonność ku grzechu i zawsze, gdy oddalamy się od Pana Boga, to sami oddajemy się w ręce grzechu, w ręce szatana i sami w jakiś sposób się zniewalamy. Sam człowiek z natury jest dobry, natomiast ma skłonności. Te skłonności właśnie powinniśmy starać się kontrolować i takim lekarstwem na grzech jest właśnie sakrament spowiedzi. Ja tak może korzystając odnośnie może tych uzależnień, bo spowiedź też jest bardzo ważnym takim wydawałoby się, że uzależnienia nie mają jakiegoś, może nie mają, nie mają do czynienia, nie wiążą się ze spowiedzią, ale sądzę, że to w jaki sposób tacy ludzie, którzy są na przykład uzależnieni od czy alkoholu, czy od narkotyków, jak oni poddają się na przykład leczeniu, muszą przejść przez pewien etap, kiedy oni uświadamiają sobie potrzebę leczenia. Na przykład wszystko i w życiu duchowym zaczyna się od pewnej świadomości grzechu. Jeśli nie mamy tej świadomości, wówczas nie możemy się poprawić. Czyli musimy sobie bardzo często w modlitwie mówimy, że kajuś z wiadomych i niewiadomych grzechów. I bardzo często to, że mamy tych niewiadomych grzechów masę, jesteśmy za to winni i za te niewiadome grzechy też odpowiemy. I dlatego tak bardzo ważnym jest to, żeby starać się być ostrożnym w swoim życiu odnośnie naszych myśli, naszych słów, naszych czynów. Zatem ta świadomość, że grzeszymy, jest bardzo ważnym etapem, że popełniliśmy świadomości, że popełniliśmy pewien błąd. Jest to bardzo, bardzo ważny etap i w sakramencie spowiedzi, ale też i bardzo ważny etap nawet w psychologii, czy w terapii ludzi uzależnionych na przykład od alkoholu, czy od narkotyków. Na początku na przykład tacy ludzie nie chcą przyjąć do świadomości, że są uzależnieni. Bardzo zauważmy to, że często mówią ludzie, nie, od alkoholu? Ja uzależniony? Ja tylko sobie czasami tam lubię sobie troszeczkę trochę łyknąć. Ale uzależniony, ja nie jestem, absolutnie nie jestem alkoholikiem. Nie mam problemu, absolutnie nie mam problemu z alkoholem. I tacy ludzie wręcz w jakiś sposób nawet jest taka, rodzi się w nich tak pewna taka agresja. Dlaczego? Jakim prawem ktoś mi zwraca uwagę? Tak samo i ludzie, którzy mają do czynienia na przykład z narkotykami, innymi uzależnieniami. Wręcz mówią nam, wiesz, że na przykład zatem taką pierwszą rzeczą jest uświadomienie sobie lub wyprowadzenie z błędu takiej osoby, że regularne sięganie po alkohol jest czymś normalnym. To nie jest normalną rzeczą. Czyli trzeba wytłumaczyć dla takiej osoby, że jednak jest coś nie w porządku, coś się dzieje niepokojącego z tobą. Należy zatem, niezbędne jest to, aby taka osoba zrozumiała, że jest chora i dopiero od tego momentu można rozpocząć kurację, uzdrowienia. Taka osoba powinna uświadomić, że jest niewolnicą, stała się może czasami bezwiednie, bez świadomości. W pewnym momencie stała się niewolnikiem nałogu. I musi ta osoba zapragnąć, żeby wyrwać się z tego nałogu, żeby uzdrowić się. I to jest właśnie ten moment, o którym sobie powiedzieliśmy i na przykładzie w przypowieści o synu marnotrawnym, czyli ten syn w pewnym momencie, on hulał, nie zwracał uwagi, w pewnym momencie, gdy skończyły mu się pieniądze, gdy najął się, żeby pracować, gdy nie miał co jeść, jadł ten pokarm, który dawano dla świń i zastanowił się, ten moment przemiany, czy słudzy mego ojca nie mają lepszego jedzenia niż ja? Pójdę, przeproszę, poproszę o wybaczenia. Czyli zobaczcie, moment, coś się zapaliło w tym sercu tego człowieka. Pragnienie przemiany, poprawy. I ten moment trzeba od razu wykorzystać. A więc ten moment jest bardzo ważny, dlatego jest bardzo ważne to, żeby pracować nad tym momentem w nas samych. Wierzcie mi, bez tego nie ma prawdziwej spowiedzi.
Jak to jest z grzechem postu? Jeżeli biedak, który jest głodny i zje kawałek słoniny z chlebem, a bogaty pójdzie i kupi sobie za 120 zł kilogram łososia i też zje. I teraz pytanie. Bo ja pamiętam, jak byłem taki mały, to drabczycy, takie, które były na wsi, to one właściwie pościły cały rok, ale one używały nie zawsze nawet oleju tego zrnu wyciśniętego tam gdzieś w tym i chleb. I to było takie. I właśnie tak myślę. No jeśli chodzi o ten post fizyczny, bo ja wiem, uczynki, odmówić sobie wiele rzeczy, to tak, ale jeśli chodzi wprost o jedzenie.
No właśnie, bo przede wszystkim post kojarzymy z jedzeniem. I to jakby ma no to jest zrozumiałe, bo w jakimś sensie pierwszy grzech w raju też był związany z jedzeniem, chociaż doprowadził do innych skutków we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach duchowych człowieka. Zburzył jego stan, harmonię i związek z Bogiem. Dlatego post cielesny, on jest ważny. Ważny jest wstrzemięźliwość w jedzeniu, piciu. Ale tak jak mówicie, że dla jednego wielkim wyrzeczeniem będzie się wyrzec już czegoś wykwintnego, do czego się przyzwyczaił, inny prosto je to, co może tego nigdy nie miał, więc on o tym już w ogóle nie myśli, tak, że dla niego to nie ma znaczenia. On, no, po prostu każdy coś od siebie musi dać. I ten biedny, oczywiście, jeśli on nie ma w danym momencie rzeczywiście co innego. Oczywiście tego jakby my mówimy, możemy jakieś dni wyznaczyć sobie, czy ten piątek, czy środa. Wtedy nawet zjedzenie samego chleba bez czegokolwiek już jest też wyrzeczeniem, tak? No jeśli on ciężko pracuje, nie może i nie ma możliwości kupienia czegoś innego, czy tak dalej. Ale to nie jest najważniejszy jest post wewnętrzny, oczywiście, duchowy. To jest wstrzemięźliwość od złych słów, niepotrzebnych myśli, nieczystych, złych, osądzenia. O to. Ale jednak ten cielesny, on jest pomagający. Główne jest wewnętrzne. Chronienie wszystkich zmysłów, wszystkich, całej duszy. Stanie na straży umysłu i duszy przez modlitwę, jak mówią ojcowie cerkwi. Nawet słowo rosyjskie, post, być na postu. To jest być na straży, być na miejscu, gdzie się wszystko widzi i zbliżających się wrogów. I odganiać modlitwą, jakby strzelać z karabinu, z modlitwy przeciwko demonom. Ale jednak Chrystus powiedział, bez postu i modlitwy nie można być pokonany ani zło, ani grzech, ani zło w nas. Więc trzeba, my nigdy nie narzucamy nikomu, konkretnie cerkiew wyznacza kanony dla wszystkich. My robimy podejście indywidualne do każdego. Bierzemy pod uwagę jego możliwości, jego zdrowie. Zdrowy może pościć, chory nie może pościć. I kanony mówią o tym, że możemy ulżyć mu w poście. Cielesnym, w sensie jedzenia, picia. Tylko tu o to chodzi, żeby ktoś nie usprawiedliwiał się, że on na przykład nie ma co kupić, albo tak, więc nie chce pościć. Albo odrzuca post i mówi, to w usta to nie grzech, nie kala w usta, a z ust to grzech i tak dalej. I takie różne frazy, które usprawiedliwiają naruszenie postu. Ja nie wiem, czy ten konkretny człowiek rzeczywiście nie mógł nic innego sobie przygotować, tylko musi akurat mięso. Może mógł, a nie chciał. To jest inna sprawa. Może nie mógł. To każdy musi indywidualnie przed Bogiem, przed swoim sumieniem odpowiedzieć, czy on chce postu, czy on choć w jakikolwiek sposób coś robi w tym kierunku, czy on w ogóle lekceważy post, odrzuca post. Czy wręcz śmieje się z tego. To nie ważne. I to jest najgorsze. To jest najgorsze, jeśli tak jest. A jeśli człowiek robi co może, na ile może i tak dalej, to rzeczywiście tutaj trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Cerkiew stawi nam pewne zadania na post, pewne wyznacza poprzeczki, które musimy pokonać. Każdy je pokonuje według własnych sił, możliwości. My nie wchodzimy do kuchni, my nie mamy nawyku chodzić do parafii i patrzeć, co ich w lodówkach jest. Wielki post, albo patrzeć, co jedzą. To jest ich prywatna sprawa. Każdy wie, że trzeba pościć. Jak? To już zależy od każdego. Ja mówię, jeden zrezygnuje z czegoś, już jest dla niego wysiłek. Inny bardzo ciężko pracuje, zrezygnuje, weźmie rybę. Dla mnie, jako mnicha, ryba to już jest jak mięso, bo my mięso w ogóle nie jemy. A więc jest różnica. Każdy ma inne możliwości. Ale nie można odrzucić tego. Post cielesny jest potrzebny. Nie można powiedzieć jak protestanci, czy inni, czy już rzymscy katolicy. Zobaczcie, co oni z postem zrobili. Przed Eucharystią, przed komunią jedna godzina. Pół godziny do kościoła, pół godziny msza i można przeczaszczać. Teraz Wigilia, kiedy już wszyscy normalni ludzie tradycyjnie poszczą, oni powiedzieli niekoniecznie. I tak możemy w zasadzie w Wielkim Poście tylko Wielki Piątek i Popielcowa Środa się zaczyna i Wielki Piątek. Dwa dni postu, przy czym takiego, który można różnie nazwać. Ale co z tego wychodzi? Czy my jesteśmy od tego zdrowsi? Czy jesteśmy silniejsi duchowo od tego, że jemy? Bo nam zaniżyli te poprzeczki i powiedzieli, a to nic. Będziemy chorować. Dlatego, że nawet lekarze mówią, że dieta 40-dniowa jest bardzo zdrowa dla każdego. Niektórzy głodówki robią sobie, niektórzy ze względu na linię, panie, robią wysiłki i robią post. I tutaj nic się nie przeszkadza. A kiedy się mówi o poście ze względu na biedną duszę, ojojo, ile problemów. I tego nie mogę, i to jak ja będę to pościł. Czyli zasada jest taka, jeśli chcę, to mogę. Jeśli chcę, coś znajdę zawsze. I to będzie inny czas niż zwykły. Jeśli tego jajka nie zjem w poście, to jak ono będzie mi smakować na Paschę? Jeśli nie będę jadł, a potem zjem, to będzie radość i dla ciała, nie tylko dla duszy. A więc to jest ważne. Post trzeba spełnić. A ja nie chcę, konkretne przypadki rozpatrujemy konkretnie, indywidualnie. I ogólnej odpowiedzi na to nie ma. Cerkiew daje nam post i my musimy pościć. A jak to już każdy według swoich sił, według sumienia. Nie możemy sobie lekceważyć i z Bogiem być szczerym. Trzeba być szczerym z Bogiem. I ze sobą też.
Jak to jest z lekami? Czy jeśli jest rygor przyjmowania leku o konkretnej godzinie i zostaje mi do czasu, załóżmy, no bardzo krótki, nie powiem, że cały dzień, ale kilka godzin, godzinę, półtorej, czy lek ten można przyjąć? Czy absolutnie nie? Czy
oczywiście.
Mimo tego, że lekarz powiedział, trzeba rygorystycznie przyjmować.
Właśnie tutaj ten problem, po pierwsze, rozwiązuje między duchownikiem, spowiednikiem i chorym. Rzeczywiście, ja mogę ze swego przykładu powiedzieć, że nigdy nie narzucam. Chorych my przeczyszczają po prostu w dany moment. To nie jest przeszkoda w przestrzeni. Nie myślcie, że Bóg pragnie, żeby był pusty żołądek, żeby tam wejść. Nie, zupełnie nie. Serce ma być czyste, a to jest coś innego. Nawet było tak, chyba Władyka potwierdzi, że w pierwszy wiek, kiedy Chrystus dokonał Eucharystii na tajnej wieczerze, przed jedzeniem czy po? Najpierw jedli, a potem przeczyszczali. Niektórzy chrześcijanie pierwsi tak robili. Najpierw jedli, potem przeczyszczali. Tak było. Dopiero później to zmienili, bo zaczęły się... Za dużo było wszystkiego i doszło do obiedzania i opiewania i pijaństwa nawet. No, można i tak winem się napić przed Eucharystią, iż Eucharystia była przyjmowana niezupełnie w takim stanie. Po prostu nawet jest taka historia, prawdziwa historia, kiedy Baciuszka w Grecji tak robił i dowiedział się Władyka, że on przed Eucharystią je. I go wezwał do siebie. Władyka. Mówi, jak ty, co ty robisz? I mówi, dlaczego tak? A mówi, bo ja chcę, żeby Chrystus był na wierzchu, na jedzeniu, a nie
po jedzeniu. Po prostu.
Jak ja, Chrystus, a potem będę jadł. I on będzie na sam dole. Ja nie chcę tak. Ja chcę, żeby on był na. On jest królem Bogiem. A tam było słońce przez słońce świeciło przez okno i promień światła. On wziął swoją rasę i tak rzucił na promień, ona zawisła tak. Ten patrzył, on święty człowiek. To było taki, był taki historia. Oczywiście wygląda trochę niewiarygodnie, ale tak było. To był prościejszy człowiek. On tak sobie pomyślał. No tak. Także naprawdę, jeśli trzeba wziąć tabletkę, bo ciśnienie skacze. Oczywiście Baciuszka może na siebie wziąć odpowiedzialność, nie bierz. A wtedy on może nie wytrzymać. I co my zrobimy? Jeśli ten sam człowiek według swojej wiary powie, nie, a ja nie wezmę. Ja wezmę po czasu. Ja wierzę, że Gospodź mnie da, że nie będzie nic się działo. I ta wiara może rzeczywiście tak podziała, czy mu ta tabletka nie będzie potrzebna. Ale to, wypłynie od niego, a nie ode mnie, nie od spowiadającego. Natomiast zabraniać komuś wziąć lek, czy tym bardziej taki bardzo ważny, od serca, od czegoś tam, nie wolno. I czy to będzie 2 godziny, nieważne. On wtedy nie je tam, jeśli może, tylko popije wodą, czy jak, ale nawet jeśli tak. No tak. Także tutaj to jest indywidualne też między duchownym a spowiadającym się, ale to nie jest żadna przeszkoda w przeczyszczeniu, jeśli człowiek jest chory. Dlatego, że po prostu my mówimy o zdrowych ludziach, którzy mogą i pościć, i pokłony robić, i wszystko. Jak możemy człowiekowi, który ma chore kolana, powiedzieć, a ty masz od dzisiaj 100 pokłonów robić? On po prostu się załamie. Z moimi kolanami to nic zostanie z tych nóg. Ale tak trzeba. No, tak nie wolno.
Ja może tak tylko postaram się, jak akurat pomyślałem sobie, bo odeszliśmy trochę od tematu, zaczęliśmy mówić o poście, zaczęliśmy od spowiedzi, ale jaki związek ma post ze spowiedzią? Mówiliśmy o tradycji też w języku słowiańskim, co oznacza post, słowo post. A jak brzmi w języku greckim? Post. Post to jest słowo nistia. Co znaczy słowo post? Nistia, dwa słowa. Ni, ze starej greki,
ni to nie, a stia jeść. Nie jeść. To jest post. Zatem, moi drodzy, jaki pocieszmy się, że nasza cerkiew jest na tyle łagodna, że nam przez te 40 dni dopuszcza możliwość. Możemy sobie wziąć troszeczkę chleba, zupki postnej sobie zrobić, jakiś coś na ten chleb i coś posmarować postnego. I czy zatem, ale czy post polega na jedzeniu? Czy szatan je? Szatan nic nie je. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że w tym kontekście pierwszym, który pości szczerze, jest szatan. Straszna rzecz. Straszna rzecz. Czego nie może szatan uczynić? Czy post polega na niejedzeniu rzeczy, pokarmów? To jest jedynie środek, który nas w jakiś sposób... Jaki jest cel postu? Celem postu jest przemiana duchowa. Pokarm jedynie w jakiś sposób nam o tym przypomina i pomaga. A więc, a co, na czym polega, co jest sednem przemiany duchowej i czego nie potrafi uczynić szatan? Pokajania, a więc o tym, o czym dzisiaj sobie mówiliśmy. A więc o świadomości skruchy. On na to nigdy się nie zgodzi. A więc widzimy, ci, którzy trwają przy tym, że nie pójdę do spowiedzi, to jest, moi drodzy, do kogo my się upodobniamy? Powinniśmy się zastanowić bardzo głęboko. Zatem, co znaczy post? Nie jeść. Ale nie jeść po to, żeby myśleć o różnych rodzajach, to jest tylko środek. Jaki jest cel postu? Potrafienie sobie powiedzenia, wypracowanie w sobie siły ducha, żeby powiedzieć nie w każdej sytuacji, gdy grzech będzie nas kusił.
Pan stworzył wszechświat, nas stworzył, zniewolił szatan Adama i Ewę. Później, żeby nas zbawić, to Pan Jezus przyszedł. I później, żeby dalej nasze dusze nie ginęły, to właśnie pasterzy, takich jak Was, Pan Bóg nam dał. Bez Was to chyba by nie było tego pokajania, nie byłoby, gdybyśmy nie chodzili do cerkwi. No i wszystko by zginęło. Czy to moje takie pojęcie jest właściwe, czy nie? Ja dziękuję serdecznie.
Oczywiście cerkiew założona przez Jezusa Chrystusa w Dzień Pieśniętnicy kontynuuje Jego dzieło zbawienia świata, zbawienia, jeśli to możliwe, wszystkich narodów. Bo dla wszystkich jest miejsce w Królestwie Niebios. Jeśli będą wszyscy w dany moment zechcieli, to wszyscy mogą tam wejść i jeszcze będzie miejsce, tak? I jak mówią święci ojcowie też, że do końca świata będzie to głoszenie dobrej nowiny, radosnej nowiny, a ona się właśnie zaczęła od pokajania. Bo pierwsze słowo Jana Chrzciciela było: pokajcie się, czyńcie pokutę, pokajanie, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Chrystus, kiedy zaczynał swoją propowiedź, swoje słowo też od tego zaczął. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Czyńcie pokajanie. I to przekazał apostołom, apostołowie swoim uczniom i tak dalej. I do dzisiaj w cerkwi ten głos brzmi przez pasterzy postawionych przez Chrystusa. No, bo to jest nasz obowiązek. My sobie głosimy to innym. Dziś jesteśmy grzeszni sami i potrzebujemy przede wszystkim pokajania wszyscy. No właśnie to będzie, to jest ta miłość Boża, bo niektórzy mówią: a co ja pójdę do grzesznego człowieka się spowiadać? On taki jak ja i jeszcze może gorzej. Tak, on jest grzeszny, ale Bóg tak chce, żeby przez człowieka działał Duch Święty. Nie w protestanci, a ja sam do Boga i Ducha ściągnę dla siebie sam. Nie, pokora i postawienie pasterze, chociaż sami są niemocni, oni mają tą władzę od Boga wiązać i rozwiązywać grzechy. Co będzie związane na ziemi, będzie związane na niebie. I co rozwiązane i na ziemi, to i na niebie. Kiedy odprowadzamy człowieka do życia pozagrobowego, wiecznego, kapłan czyta nad nim modlitwę rozryszycielną. To jest ostatni moment, kiedy czyta i prosi Boga o wybaczenie wszystkich grzechów zapomnianych, niespowiadanych, może zapomnianych, różnych klątw, przekleństw, rzuconych i tak dalej. I to jest jego, on z tym idzie z nadzieją, wrota niebiańskie się otwierają. To jest po prostu, no, to jest miłość Boża, że Bóg dał nam cerkiew swoją i jest w niej do końca świata. On mówi, ja nie zostawię was, do końca świata będę z wami. On niewidzialnie jest, on stoi. Kapłan przywołuje do pokajania, mówi, się Chrystus niewidzimo stoi. Tutaj Chrystus niewidzialnie stoi. Ja jestem tylko świadkiem, jak to było powiedziane przez Władykę. I to cały czas. I on jest z nami do końca świata. Tylko kapłan jest jego tutaj narzędziem. Wysłannikiem, narzędziem. Może on może czasami, tak mu jeden mówi, albo wcale nie pić wody, ale mówi, on kapłan jest trochę słaby, on ma swoje słabości, a jeśli wiadro jest pogięte i ma krzywe ten, coś tam, tak? I jest studnia, i jestem spragniony. Czy ja powiem, nie, dajcie mi dobre wiadro, które jest bardzo doskonałe i ja wtedy tylko się napiję. Ja biorę co mam, żeby się napić. Także my mamy swoje wygięcia, ale my też pragniemy je zmieniać i tego uczymy innych. Tak jak mówi Jan Lestwicznik, jeśli już nawet sam wpadłeś w błoto po drodze, to przynajmniej ostrzega innych. Tu jest błoto, ja też tu się wymazałem, ale teraz się umyłem i was ostrzegam. Nie idźcie, tutaj jest błoto. I my ostrzegamy od tych momentów trudnych, bo i czasami, żeby ktoś był doświadczony, zauważcie, że doświadczonymi przewodnikami duchowymi byli też ci, którzy sami bardzo dużo odczuli na własnym doświadczeniu. Oni mogli zrozumieć drugiego grzesznika, bo sami dla nich nie jest obcy. Bo ja mogę tylko poczytać o tym, a jak się będę sam się uważał za świętego, to ja nie zrozumiem grzesznika. A ja muszę zobaczyć własne grzechy i wtedy ja zrozumiem. Także wszyscy mamy nadzieję, ponieważ Bóg nas wszystkich uzdrawia i przez kapłanów pomaga wiernym. I stanowimy wszyscy cerkiew. I ta cerkiew prawosławna żyje i będzie żyć do skończenia wieka. I to jest nadzieja. I ona doprowadzi jako matka nas do Chrystusa, do Królestwa Niebios. Jeśli będziemy słuchać jej głosu, i głosu chociaż niegodnych, ale pasterzy i arcypasterzy tej cerkwi prawosławnej. I tego wam życzę. Życzymy.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.